Chwała Jezusowi. Witajcie na tym letnim nabożeństwie, gdzie za oknami mija nam połowa wakacji, a my nie mamy wakacji od Pana Boga. Amen. Mamy wakacje z Panem Bogiem, ale nie wakacje od Pana Boga. Wiecie, świat, w którym żyjemy, zmierza w pewnym swoim kierunku. Jest takie słowo, z którego dziś nie będę usługiwał, chcę tylko je przypomnieć, gdzie jest napisane, to jest ostatni rozdział objawienia Jana, już prawie sam koniec Biblii, gdzie jest napisane od 10 wersetu, 22 rozdział objawienia Jana, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Czyli Duch Święty mówi, że kiedy Biblia nam mówi o pieczętowaniu księgi, to chodzi o to, że dane słowo ma zostać zachowane na jakiś późniejszy czas. Czyli jeśli coś było zapieczętowane, to dopiero wtedy, kiedy dał sygnał ten, który pieczętował, to jest po prostu taki zwyczaj z tamtych czasów, kiedy władca pozwalał, łamano jego pieczęć i można było odczytać list. Tutaj pisze, nie pieczętuj, ta księga już teraz, już ważna, już działa, już jest aktualne. I zaraz potem 11 werset mówi, kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. A kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się uświęca. Pokazane tutaj jest, jak właściwie świat coraz bardziej oddala się od siebie, coraz bardziej dwa kierunki. Tutaj Biblia nie zachęca nikogo, aby wiecie, jeśli ktoś żyje źle, żeby sobie żył źle. Ale pokazuje nam, jak to się od siebie oddala, że zło jakby staje się coraz bardziej złe, a uświęcanie się coraz bardziej do Pana przybliża i do Niego upodabnia. Dlaczego jest tutaj tak napisane? Dlatego, że 12 werset nam wyjaśnia, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. I pośrodku tego, czy żyć coraz gorzej, czy żyć coraz lepiej, jest ludzka decyzja, kto jest moim Bogiem i kogo chcę naśladować. Wiecie, szczególnie w kręgach katolickich często się o tym wspomina, w protestanckich rzadziej. Mówi się o tak zwanych 7 grzechach głównych. Te 7 grzechów głównych to jest pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, łakomstwo, gniew i lenistwo, albo dokładniej duchowe znużenie. Tych 7 grzechów głównych nazywa się dlatego głównymi, ponieważ z nich rodzą się wszystkie inne grzechy, to co nazywamy grzechem. Dzisiaj nie zamierzam zajmować się samą jakby nauką o grzechu, ale chcę wam powiedzieć, jeśli chodzi o grzech, że grzech to nie jest jeden grzech, ale grzech jest to stan grzechu, w którym człowiek trwa, w którym człowiek się znajduje. Grzech znaczy, innymi słowami wytłumaczyć mogę, że na przykład jeśli ktoś mi ukradnie zegarek, to jako tako to nie jest grzech, to jest właściwie stan w grzechu, w którym on się znajduje, że jest zdolny to zrobić. Grzech jest pewnym stanem duszy, w którym się znajdujemy i z którego Bóg postanowił nas wyciągnąć, który Bóg postanowił zmienić. Jeśli mnie dobrze zrozumieliście, ja nie powiedziałem dzisiaj, żeby ktoś nie poszedł do domu i powiedział, wiecie co, dzisiaj nasz pastor mówił, że można właściwie kraść zegarki, bo to nie jest grzech. To nie jest to, co powiedziałem dzisiaj. Mówię tylko, że czasami my myślimy, że coś zrobić to jest grzech, ale chcę wam powiedzieć, robimy to, do czego jest zdolne nasze wnętrze. Są rzeczy, których byście nigdy nie zrobili i nawet boicie się pomyśleć o tym, żeby to zrobić. Ponieważ wasze wnętrze jest do tego niezdolne, nie znajduje się w tym stanie. I tutaj przeczytałem przed chwilą tych 7 grzechów głównych i pierwszy z nich jest pycha. I myślę, że pycha jest wielką przeszkodą, żeby zdecydować, w którą stronę tego ruchu przed przyjściem Chrystusa na świecie wyruszyć. Bo Jezus powiada tutaj, kto czyni nieprawość, czy Duch Święty przez to słowo mówi, kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, a kto święty, niech się uświęca. To jest to, co Pan nam mówi do nas tutaj. Teraz, w którą stronę chcę iść? Bardzo często, wiecie, bo jeśli już popatrzymy na inne z tych grzechów, chciwość, nieczystość, zazdrość, one są jakby wszystkie wynikiem tego, że najpierw trzeba trwać w stanie pychy, żeby ruszyć dalej, Żeby być człowiekiem złym, żeby zło mogło zjeść twoje życie, musi przyjść pycha. Pycha przychodzi zawsze przed upadkiem. Czyli gdyby pycha była cnotą, to pozostałe grzechy też nie byłyby grzechami, ponieważ pycha by je wyjaśniła jako cnota. Człowiek uznałby się za Boga i właśnie do tego prowadzi pycha, że człowiek uznaje się za Boga. Człowiek mówi, ja decyduję, ja wiem lepiej, ja wiem, kim jestem, ja sobie z wszystkim poradzę. Biblia nam mówi, że sprawcą i dokończycielem naszej wiary jest kto? Kto wie? Mamy chętnych, ale Bóg. Jezus mówi, że Jezus jest sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Jest tym, który sprawił i tym, który dokończy. My nie jesteśmy sprawcami i dokończycielami. My nie możemy przyjść przed Boże oblicze i powiedzieć, Panie, uwierzyłem, bo jestem na tyle zdolny, że sobie uwierzyłem. Łaskawie przyjmuję Twoją łaskę, pozwalam Ci wybaczyć mi grzechy i spróbuję jakoś zakończyć moje dobre chrześcijańskie życie w niebie. Takiego, nie ma takiego rodzaju chrześcijaństwa, które by tak mówiło. W taki sposób nie da się duchowo żyć. Wiecie, z czym się wam kojarzy słowo pycha? Jakiś czas temu mówiłem o pokorze, nie wiem, czy pamiętacie. Nie tak dawno mówiłem na temat pokory, na temat tego, jak to starodawni chrześcijańscy pisarze mawiali klejnotu chrześcijaństwa. Mówiłem o pokorze. A z czym kojarzy się wam ta odwrotność, to słowo pycha? Zastanawiałem się nad nią, patrząc na ten świat, na to, co się dzieje, na to, co politycy mówią i widzę, jak ona dzisiaj żyje, jak rządzi, jak decyduje, co ludzie robią. Dlaczego Bóg nienawidzi pychy właściwie? Dokładnie, chce się być równym tutaj, ktoś podpowiada. Inna osoba powiedziała, bo się eliminuje Boga. I to jest wszystko prawda. Ja się zacząłem zastanawiać, czemu Bóg jej tak nienawidzi? Czemu Bóg nie chce, żeby w naszym życiu była pycha? Czy myślę, czy to tylko rzecz po prostu Bożego gustu? Bóg ma taki gust? Czy może miłości? Może świętości? I chcę wam powiedzieć, pycha jest przeciwna całkowicie Bożej naturze. I przypowieści 16:18 mówią, że pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Kto chce upaść, powinien być pyszny. Kto chce być zrujnowany, powinien czuć się wyniosły, powinien czuć się kimś, powinien wskazywać na swoje dokonania, na swoją osobę, stawiać siebie za przykład i wszystko zawdzięczać samemu sobie, przynajmniej we własnej opinii. Inne tłumaczenie tego wersetu, przetłumaczone troszkę inaczej, z języka hebrajskiego mówi, pycha poprzedza zniszczenie, wyniosłość ducha, upadek. I tak sobie myślałem, czym jest pycha ostatnio. Otwarłem też encyklopedię i słownik i przyjrzałem się temu słowu. Myślałem sobie, jeśli ona jest początkiem upadku, jeśli ona jest początkiem ruiny, to czym tak naprawdę jest? Co zrobić, żeby jej nie było w moim życiu? Co zrobić, żeby być z tymi, o których Duch Święty mówi, kto się uświęca, niech nadal się uświęca, a nie od tymi, którzy Biblia mówi, że kto żyje coraz gorzej, kto upadla się w tym grzechu, dosłownie mówiąc, to jeszcze bardziej niech w tym brnie. Encyklopedia mówi, że pycha to jest postawa człowieka charakteryzująca się nadmierną wiarą we własną wartość i własne możliwości, a także wyniosłością. Człowiek pyszny, zwróćcie uwagę, żeby się nadmierną wiarą. Biblia nas nie zachęca, abyśmy całkowicie zwątpili w to, kim jesteśmy. Biblia chce, abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Amen? Biblia ma pełno wersetów, które nam mówią, że kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, że jesteśmy odkupieni, jesteśmy zbawieni, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, zapieczętowani Duchem Świętym, że Jezus przyjdzie po swój Kościół. Biblia nie mówi, jesteście nikim i nigdy nie wierzcie w to, że jesteście kimś. To jest nieprawda, ale tutaj pycha jest czymś, co wierzy w siebie, w głębie mojego ja. W wielu przypadkach pycha i wyniosłość są spowodowane tym, że człowiek coś wielkiego dokonał, że zrobił coś wielkiego i przez to ma się za lepszych, albo jeszcze gorzej czasami bywa. Czasami ktoś się ma za lepszego, bo innym się w życiu nie poszczęściło i mają się gorzej. I wtedy człowiek myśli, no ja chyba jestem lepszy, bo im się nie udało, a ja się ciągle trzymam. Jest to całkowicie przeciwny Jezusowi Jest to cecha przeciwna Jezusowi. Jest to kierunek przeciwny temu, do czego chce Pan Jezus was powołać. Wiele razy w ostatnim czasie na tym miejscu dzieliłem się z wami słowem z 13 rozdziału Jana o tym, jak Jezus umywał uczniom nogi. Pamiętacie? Kilkukrotnie żem to tutaj poruszał. Myślę, że Jezus uczy nas pokory. I dziś chciałbym popatrzeć na tą drugą stronę, na tą ciemniejszą stronę. Co czyha na człowieka, który nie chce pójść naśladować Jezusa? Kiedy chcesz iść naśladować Jezusa, to jest decyzja. To nie jest niedzielne chrześcijaństwo, ale decyzja całego tygodnia o pewnych zmianach w swoim życiu. Pycha to jest bardzo niebezpieczny stan. Chodzenie w niej jest bardziej szkodliwe niż picie, palenie, bo sprawia, że nie widzimy, że otaczamy się takim trującym powietrzem, że oddychamy trucizną, a nasze oczy ślepną. Jeżeli cieleśnie człowiek, który nie widzi na swoje oczy, nazywa się niewidomym, to duchowo niewidomy to jest właśnie człowiek pyszny. Przypomina mi się pewne wielkie historyczne wydarzenie. Pewnego razu stanęły naprzeciwko siebie dwie potężne armie. Jedne z największych armii w dziejach ludzkości. Na pewno słyszeliście o takim człowieku, który nazywał się Aleksander Wielki. Po drugiej stronie pola bitwy stanęła armia perska. Dumna, wyniosła, nigdy nie przegrywająca żadnej bitwy. Kolorowa, barwna, pełna proporców, chorągwi. Tysiące niewolników, złoto, diamenty, kosztowności. Wszystko to razem z Persami stanęło naprzeciwko Aleksandra, który troszeczkę biednie przy nich wyglądał, ale nie wiedzieli, jakiego przeciwnika przed sobą mają. Wtedy Dariusz, dowódca Persów, posyła poselstwo do Aleksandra i mówi mu takie słowa, które mają go poniżyć. Wiecie, że w tamtej kulturze, w tamtych czasach pies to było coś takiego, takie poniżenie, taka obelga. I mówi do niego, jesteś tylko śmierdzącym psem. To ci chciałem powiedzieć przed bitwą z tobą. I bardzo mi się podoba odpowiedź Aleksandra. Aleksander Wielki nie zabił tych posłów, nie zamordował ich, nie kazał ich nawet ubiczować, nie pisał żadnego listu. Powiedział do nich tylko spokojnie, wracajcie do waszego pana i powiedzcie, że przyjąłem do wiadomości, że jestem tylko śmierdzącym psem. Ale powiedzcie mu również, że źle, że to powiedział. Ponieważ jeżeli wygra ze mną bitwę, to co to za zwycięstwo, skoro pokonał tylko śmierdzącego psa. Ale jeżeli przegra tą bitwę, jaka hańba, że go pies śmierdzący pokonał. I oczywiście, kto z was zna historię, wiecie, że Persowie zostali całkowicie rozbici i pokonani. Pycha przychodzi zawsze przed upadkiem. I myśmy wiele razy w życiu doświadczyli upadków. Jeżeli jestem dzisiaj tutaj, siedzę na tym miejscu, jestem uczciwy, to wiem, że wiele razy w życiu doświadczyłeś upadku. Ja doświadczałem upadków, ty doświadczałeś upadku. Wiecie, nie zdradzamy tego często po naszych minach w niedzielę, ale wiemy, co to znaczy, kiedy w tygodniu nieraz siedziałeś i zastanawiałeś się nad zawiedzionymi relacjami, może nawet zawiedzioną miłością w tym ludzkim sensie, może zawiedzioną pracą, zawiedziony tym, co próbowałeś zrobić. I najgorsze, kiedy czułeś, że wiele z tego to twoja wina. Wielu z nas spędziło smutne noce, bezsensowne poranki, myśląc, co ja robię nie tak. Czemu moje życie nie układa się tak, jak życie innych? Biblia mówi, pycha przychodzi przed upadkiem. Może powinniśmy sprawdzić też w naszym życiu, czy nie ma w niej jakiejś wyniosłości, czy nie myślimy o sobie zbyt wiele, czy nie bierzemy na siebie zbyt wiele, dlatego że myślimy o sobie zbyt wiele. Kiedyś dzieliłem się z braćmi na starszostwie, na spotkaniu Rady Zboru taką myślą. Powiedziałem do nich, że jedną z moich odkryć duchowych jest, że kiedy czuję się niesamowicie przeciążony i robię zbyt wiele rzeczy naraz, że biorę taką służbę, tu jadę, tam robię, tam to robię i czuję, że już prawie nie wyrabiam, to prawie za każdym razem, kiedy się wyciszę przed Bogiem, odkrywam jedną rzecz, że kiedy dochodzę do takiego stanu, w którymś miejscu wyszedłem poza wolę Bożą, że zacząłem myśleć o sobie zbyt wiele, że mi się wydawało, że dam rady zrobić tyle rzeczy naraz, że często wypalenie, zmęczenie, brak chęci do czegokolwiek dalej jest wynikiem tego, że gdzieś wcześniej była pycha i wyszedłem poza wolę Bożą. Wydawało mi się, co tam, ja nie mogę, ja przecież mogę, dam rady, poradzę sobie. Człowiek pyszny jest bardzo biedny w oczach Bożych. Bóg widzi, że nic, w żaden sposób nie dosięgnie go żadna pomoc. Jest też czymś, co wzbudza Boży gniew. Wiecie, pycha w człowieku jest podstępna, dlatego że dobrze sypia. Pycha dobrze śpi, bo ma się za kogoś, ale budzi się tylko wtedy, kiedy ktoś jej przeszkadza. Ktoś próbuje zabrać złudzenia i kiedy się przebudzi, próbuje podpalić cały twój świat. Jeżeli chcecie mieć błogosławioną relację z Bogiem, jeśli chcecie, aby wasze modlitwy były wysłuchane, to wszelka pycha musi z nas znikać. Jeżeli chcesz być kimś, kto się modli o swoje dzieci, twoje dzieci się będą, żeby się nawróciły, musisz być człowiekiem pokory, który im to pokazuje i tak się o nie modli. Uwierzcie, że nasze dzieci wcale nie oczekują, żeby zobaczyć w nas doskonałość. Moje dzieci nigdy do mnie nie przyszły, ani moja córka, jedna, druga, ani synowie i nie powiedzieli, tato, wiesz co, ty nie jesteś Bogiem, odkryliśmy. Oni wiedzą, że nie jestem Bogiem. Mało tego, wiedzą, że jestem bardzo daleki od Bożej doskonałości. Ale myślę, że to, co jest ważne w naszych relacjach i małżeństwie, i rodziny, i zboru, to jest pewnego rodzaju pokora, kiedy wiem, kim nie jestem, ale też wiem, kim jestem. Wiem, że w Jezusie Chrystusie doświadczyłem Jego łaski. Wiem, że nie zawdzięczam tego sobie. Wiem, że nie muszę stać ani przed moją żoną, ani dziećmi, ani wami mówić, zobaczcie, wiecie, kto ja jestem? A wy wiecie, kogo ja znam? A wy wiecie, co ja mogę? Mnie zawsze porusza ta stara pieśń. Jestem tylko grzesznikiem zbawionym Jego krwią. Kiedy przyszedł czas mojego wyroku, On moje miejsce wziął. To jest to, czym jestem. I to jest, wiecie, nie pozwólcie sobie tego zabrać. Kiedy przychodzi pycha, ona przychodzi bardzo delikatnie. Bóg nie chce, aby to było w naszym życiu. Powiem wam, dlaczego pycha jest niebezpieczna. I być może w tym, jak wam powiem, dlaczego jest niebezpieczna, rozpoznacie, że już jest w waszym życiu obecna albo zaczyna działać. Pierwsze, największe niebezpieczeństwo chodzenia z pysznym sercem, trwania w pysze jest takie, że pycha nie pozwala przyznać się do grzechu. Nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy człowiek staje się bardzo religijny, ale bardzo mało pokorny, to wtedy potrafi dużo zła zrobić i ciągle na ustach mieć Słowo Boże, ciągle cytować Pana Boga, Jego Słowo, ciągle wydawać się pobożnym. Często wydaje się, że walki, które toczy, to są walki o prawdę. Dlaczego? Ponieważ nie potrafi przyznać się do grzechu. W świecie podobnie. Są ludzie, którzy mówią, jaki grzech, co to za głupota, nie ma żadnych grzechów, nie ma Boga. Pycha nie pozwala przyznać się do grzechu. Nic nie pomaga łatwiej okłamywać samego siebie, niż bycie ślepym na to, kim się jest. Bo pycha to jest ślepota. Kiedy nie widzę, kim jestem, będę się okłamywał. Wiecie, napomniany człowiek, który ma w sobie pychę, gniewa się na Kościół, gniewa się na Boga, ale nie potrafi przyznać się, nie potrafi powiedzieć przepraszam. Są ludzie, którzy od lat nie powiedzieli nikomu przepraszam, wybacz, pomyliłem się. Nie powiedzieli od lat dzieciom, żonie, mężowi, przepraszam, popełniłem błąd, nie mam racji, gubię się, proszę, pomódźcie się o mnie. Pycha mówi, nie, ja wiem, co robię i nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Czasami taki człowiek nawet widzi, że robi źle i kiedy się nie może wycofać, mówi, przykro mi, ale tak musiałem. Wiecie, musi być skrucha w sercu, zanim wyznamy Bogu grzech jako grzech. Jedną z cech tego, że nigdy się przed Bogiem nie wyznało swoich grzechów, ani nie pokutowało, jest to, że nigdy nie nauczyliśmy się mówić przepraszam. Człowiek, który się nawrócił przed Bożym obliczem, człowiek, który przyszedł pod krzyż, to jest człowiek, który nauczył się, jaka jest siła słowa przepraszam i jaka jest potęga słowa wybaczam. Pycha to zasłania. Nic nie przemienia naszego życia na podobieństwo Jezusa tak, jak umiejętność przyjęcia napomnienia ze słowa od ludzi w Kościele. Wiecie, powiem wam tak, martwa pycha jest bardzo dobrym nawozem dla duchowego wzrostu. Wiecie, co to jest nawóz, nie? Dobrze, gnój tu ktoś podpowiedział. Brat to dobrze powiedział. Pycha jest świetnym nawozem na duchowy wzrost. Zwróćcie uwagę, zawsze kiedy człowiek odrzuca pychę i w pokorze przychodzi przed Boga, to jest taki okres, który w jego życiu ludzie powiedzą, wiesz co, że on duchowo wzrasta. Ludzie mówią, że się zmienił. Kiedy mąż pokutuje, żona mówi, mój mąż się zmienia. Kiedy żona pokutuje, mąż mówi, moja żona się zmienia. Pycha jest świetnym nawozem. Normalnie człowiek zaczyna rosnąć. Natomiast wiecie, czym jest żywa pycha? Żywa pycha jest pasożytem. Wiecie, co jest pasożyt? Robak gryzący od wewnątrz. Duszącym wszelkie podobieństwo do Jezusa. Widziałem kiedyś takie drzewo. Byliśmy u jednego wujka na jabłkach. I miał takie drzewo. Słuchajcie, tam nie było jednego jabłka, które by nie było pogryzione przez robaki. Każde, które się zerwało, było pełne robactwa. Pycha jest korzeniem sięgającym najdalej do ludzkiego upadku. Kiedy Adam i Ewa otrzymali od Boga wolność, aby żyć w chwale Bożej i w Bożej obecności. To właśnie pycha była pierwszym, co pokierowało potem całą resztą. To właśnie to, że a co mi Bóg będzie mówił? A może wcale nie powiedział? A może my wiemy lepiej? A może ja muszę sprawdzić? A może ja sam muszę doświadczyć? Pycha sięga bardzo daleko swoimi korzeniami. Słowo Boże mówi nam w Hebrajczykach, uważajcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Boga. Słyszycie, czego się można pozbawić? Pozbawić się można łaski Boga, aby jaki gorzki korzeń, wyrastając, nie rozplenił się i nie zatruł wielu. Celowo wam czytam troszeczkę inne tłumaczenie, byście usłyszeli trochę na świeżo. Uważajcie, by jakiś gorzki korzeń nie rósł. Dokąd ten korzeń rośnie? Dokąd sięga? Sięga do najdawniejszego buntu, do pierwszego stawienia się przeciwko Bogu. Pycha po drugie. Powiedziałem, po pierwsze, pycha nie pozwala przyznać się do grzechu. Po drugie, pycha zaślepia nas całkowicie na nasze winy. Nie tylko nie pozwala ich przyznać, ale sprawia, że ich nawet nie widzimy. Nawet nie uważamy zła za zło. Kiedyś jedna osoba przyszła i zaczęła mocno do mnie plotkować, mówić o innej osobie. Ja do niej mówię, przestań do mnie plotkować. To są plotki. A wiecie, co odpowiedziała mi? To nie są plotki, to jest prawda. Ja nie powiedziałem, że to jest kłamstwo, tylko powiedziałem, przestań plotkować. Ona mówi, to nie plotki, to prawda. To jest właśnie stan pychy. Już tak ślepy, że nawet nie widzi, co jest złe. Tylko nazywa prawdą to, co może i jest prawdą, ale nie jest potrzebne do tego, żebyśmy kogoś zbudowali, żebyśmy kogoś podnieśli. Pycha zaślepia całkowicie na nasze winy. Człowiek pyszny nigdy nie jest winny. On nigdy nie zawinił, to zawsze winni są inni, ale nie on. Ponieważ on nie widzi swojego udziału w świecie. Wiecie, pycha jest też paradoksem. Dlatego, że pyszny człowiek myśli, że jest nie wiadomo kim i nie wiadomo jaki wpływ ma na świat, prawda? Ale cokolwiek na tym świecie dzieje się źle, to akurat nie jest jego wpływ i nie jego wina. Czyli wychodzi, że jest nieomylny. I może wyniszczyć dom, rodzinę i można tego nie zobaczyć. Człowiek pyszny myśli, że jeśli się przyzna do winy, wyjdzie na głupca. Ale Bóg mówi, jeżeli wyznajemy swoje grzechy, to On jest dobry, sprawiedliwy, odpuszcza, zabiera ciężar z twojego serca. Twoje serce przestaje być śmietnikiem. Przestaje być ciężkim kamieniem, w którym nosi się zło. Przecież każdy z nas zawinił, każdy ma słabości. Wiemy, są sprawy i wydarzenia, za które ponosimy winę i nie ma co się tłumaczyć. Ale jak może nasza społeczność z ludźmi i Bogiem być dobra, jeśli będziemy się mieli dla lepszych? I to jest właśnie pycha. Pycha nie mówi głośno tego, jak się zachowujemy, ale nasze zachowanie mówi to. Pycha to jest, wiecie, coś takiego, kiedy podchodzę do człowieka, patrzę na przykład na mojego brata Jasia i mówię, Jasiu, porozmawiam z tobą, ale wiesz, że ja jestem lepszy niż ty, nie? Czy może być zdrowa relacja, jeśli coś takiego dostaniesz, taki komunikat? Czy może być zdrowa relacja między ludźmi, kiedy podchodzę i mówię, Michaś, ty wiesz, że ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy, no ale powiedz, co masz powiedzieć. To jest właśnie pycha. Chciałbyś rozmawiać z kimś takim? Kościół polega na tym, że mówię, bracie, jesteśmy obydwoje bracia, zbawieni przez Jezusa. Jesteśmy grzesznikami, których On zbawił. I uczniowie, kiedy Jezus zbliżał się do krzyża, oni się spierali między sobą, kto z nich jest lepszy. To jest pycha. Zamiast spierać się między sobą, kto z nich bardziej naśladowałby Pana Jezusa w swoim życiu. Po trzecie, pycha jest wielką przeszkodą w zaufaniu Chrystusowi we wszystkim. I dlatego potem mamy problem. Przychodzi czas, żeby wołać w modlitwie o uzdrowienie, o ratunek. Patrzymy, a nasze dzieci odchodzą od Boga. Odchodzą, bo nigdy Go w naszym życiu ani nigdzie nie widziały. Zaczynamy się modlić o zdrowie, o poważne rzeczy. Nie ma w ogóle żadnego odzewu. Nie zauważamy. Dopiero w godzinie próby, dopiero kiedy jest pożar, odkrywamy, że w naszym kranie Ducha Świętego nie ma wody. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy są te wszystkie hydranty, gaśnice i takie to wszystko, co straż sprawdza, to oni to sprawdzają przed pożarem, a nie po pożarze. Wcześniej przychodzą sprawdzić, czy tam jest woda. Wyobraźcie sobie, że przyszliby tutaj na przykład do nas sprawdzić, czy wszystko przeciwpożarowe sprawy są załatwione i brat otworzyłby na przykład ten hydrant, tam gdzie jest ten zawór, odkręcają, a tam nie ma wody. A my im mówimy, wiesz co, bo to tam jest tylko taka rura przyklejona do ściany, to nie jest do wody podłączone, no ale pisaliście, żeby było, no to jest. To mniej więcej wtedy przypomina Kościół, który w doktrynie, w zapisie ma napis o Duchu Świętym, ale nie ma podłączenia do Niego. I wszystko wygląda dobrze, póki się nic nie dzieje. Póki nie ma pożaru, właściwie wygląda, że mamy czym gasić, ale kiedy przychodzi pożar, okazuje się, że nie mamy. Bo pycha jest wielką przeszkodą w zaufaniu Panu i ufaliśmy w siebie, załatwiliśmy pewne rzeczy, ale tego nie ma. I pyszny nigdy nie wie, kiedy mu się świat zawali, dlatego pycha przychodzi przed ruiną. W swojej pysze on odrzucił Boga, bo on sprawę załatwia po swojemu. Zdarzyło mi się widzieć ludzi, którzy nie widzieli tego. Pycha, nienawiść zaślepiło i mówię do człowieka, wybacz temu bratu. I ja mu wybaczę. Ale ja mówię, wybacz. A jak mu mam wybaczyć, jak on naprawdę zawinił? No to co to za sztuka wybaczyć, jakby nie naprawdę zawinił? Czy my myślimy, że Bóg nas powoła, żebyśmy wybaczali tym, co nie naprawdę zawinili? Bóg nas powołał, byśmy wybaczali tym, co naprawdę zawinili. Byśmy wyznawali grzechy, które naprawdę są naszym udziałem. Pycha jest wielką przeszkodą w zaufaniu Chrystusowi. Pyszny nigdy nie wie, kiedy się zwali jego świat. Kiedy nasz dom, nasze życie nie jest oddane Bogu. Kiedy my się mamy za małych domowych bogów naszego życia. Pamiętacie, może sprzed wielu lat, dzisiaj się rzadziej używa, była kiedyś taka broszurka ewangelizacyjna. Ja pamiętam, jak myśmy z nią chodzili po ulicy i ewangelizowali ludzi. Cztery prawdy duchowego życia, pamiętacie to? Na jednej z tych kartek był narysowany tron. I na tym tronie było napisane tak, że człowiek niewierzący, to na tym tronie kto siedzi? Było napisane ja. A człowiek, który wyznał Jezusa Panem, na tym tronie siedzi kto? Jezus. I to było taki obraz, że tam w sercu było narysowane jest tron. Gdzie u człowieka pysznego siedzi ja. Bo pycha się nie dzieli tronem z nikim, nawet z Jezusem. Żyje po to, żeby utrzymać swoje królestwo, pozycję za wszelką cenę. Religia nie jest przeszkodą dla pychy. Pycha spokojnie będzie chodzić do kościoła. Ja odkryłem, że pycha w ogóle nie przeszkadza w chodzeniu w niedzielę do kościoła. Wiecie, w czym pycha najbardziej przeszkadza? W zgięciu się i służeniu bliźnim. Człowiek pyszny może być bardzo religijny. A im dłużej jest religijny, tym bardziej jest pyszny, bo jeszcze mówi, ile czasu jest religijny. Najpierw mówi, ja to już 10 lat chodzę. Potem mówi, 20 chodzę. Potem 40 już chodzi. Ale pokory trzeba, żeby zgiąć kolana, żeby zbrudzić ręce, żeby pójść do grzesznika i porozmawiać z nim o Bożej miłości. To trzeba samemu przeżyć. Jeżeli nikt ciebie nie kochał, to skąd ty możesz wiedzieć, jak kochać innych? Jeżeli nie przyjąłeś Bożej miłości, skąd miałbyś wiedzieć, jak ją komuś dać? Pycha jest najlepszym utwardzaczem ludzkiego serca w każdej dziedzinie. Chcesz mieć twarde serce? Trwaj w pysze. Bo pycha kłamie nas o nas samych. Nawet o sobie nie znamy prawdy. Jest zupełnym zakłamaniem tego, kim człowiek jest. Nie pozwala ocenić sytuacji. Człowiek myśli, ja jestem kimś, ja coś osiągnąłem. Jestem dobrym mężem, dobrym pracownikiem, dobrym chrześcijaninem. Ale wszystkie te rzeczy są naprawdę do niczego. Żadna z nich nie przejdzie Bożej próby. Żadna z nich nie przejdzie dnia, który nadchodzi. Albo wkrótce, albo za niedługo. Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, ani też niczego nie możemy z niego zabrać. A jeśli mamy jedzenie i ubranie, to będziemy zadowoleni. Ci, którzy dążą do bogactwa, wpadają w pokusy i zasadzki oraz liczne nierozumne i szkodliwe pożądania, które prowadzą ludzi do zguby i zatracenia. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość na pieniądze. W pogoni za nimi niektórzy odłączyli się od wiary i zgotowali sobie liczne cierpienia. To jest to, skąd pycha bierze paliwo. Wszystko potrzebuje benzyny, nawet pycha. Ona bierze z pewności swoich osiągnięć, z tego, kim jest. Pycha prowadzi do zarozumiałości. Zarozumiałość to inaczej, jeśli nie rozumiecie tego słowa, to jest własna sprawiedliwość, moja prawda. Jest biblijna prawda, wasza prawda, moja prawda. I najważniejsza jest moja prawda. Potem może się zgodzę z Biblią, chociaż nie we wszystkim i nie wiem, czy w ogóle z wami. To jest pycha. Chrześcijanin ma inaczej ustawione. To jest prawda jedyna. Jak mówi pieśń Janusza Bigdy, prawda jedyna słowa Jezusa z Nazaretu. To jest prawda. Tej prawdzie muszą się podporządkować moje prawdy i wasze prawdy. I to się nazywa pokora względem Słowa Bożego. Pamiętacie modlitwę faryzeusza i celnika? Zwróćcie uwagę na to, że kiedy ja już ten fragment kiedyś studiowałem dokładnie, nie chcę wracać i powtarzać tego samego kazania, studiowaliśmy go dokładnie, praktycznie przeszliśmy ten fragment słowo po słowo, nawet troszeczkę wtedy z greki żeśmy wzięli, nie wiem czy pamiętacie, ale jedną rzecz zwróćcie uwagę, pamiętacie o co chodziło w całej tej sytuacji? Obrazowo. Wszedł celnik, stanął z tyłu i wszedł faryzeusz i przyszedł do samego przodu. Ale to nie było złe, ani to, że tamten stał z tyłu, ani ten, że stał z przodu. To Pana Boga nie gniewa. Można być sobie siedzieć z tyłu, można siedzieć z przodu. Chodziło o stan serca. Jeden próbował powiedzieć Bogu, jaki jest wspaniały, a drugi, jaki jest biedny. Im bardziej za wspaniałych się mamy, tym mniej Bożej łaski potrzebujemy. Mówimy wtedy Bogu, wiesz co, nawet bez Ciebie byłbym wspaniały. To jest to, co powiedział faryzeusz. I tutaj się wyłania kolejny mój punkt, który chciałbym w tej dzisiejszej niedzielnej nauce poruszyć, że pycha jest jeszcze straszną rzeczą z tego powodu, że staje się fundamentem, na którym budujemy nasze prawdy, nasze stwierdzenia, naszą wiarę, nasze poglądy. Wszystko opiera się na nas i kiedy to zawiedzie, również wszystko się wali. Dlatego pycha przychodzi przed upadkiem. Niedawno w Polsce mieliśmy taką aferę w telewizji, wszędzie mówili jeden człowiek, zwykły taki, wiecie, chłop, przyglądał się z domu, bo budowali drogę. Wygrała w gminie firma i zaczęła budować drogę. I on się dziwił, że ci robotnicy tak szybko tę drogę budują, że podszedł i się przyjrzał. Okazało się, że firma chciała okraść i zabrać większość materiałów i ten asfalt kładli prosto na piach, na ziemię. To by za 3 lata nie było tej drogi, wiecie? I ten biedny chłop się postawił i okazało się, że wywołał sobie całą wojnę, bo mało go ta firma nie znienawidziła, czy właściwie na pewno go znienawidziła. I długo nie mógł znaleźć nikogo we władzach, kto chciałby się tym zainteresować. Aż poszedł do telewizji, zaczęło się i okazało się, że cała droga zbudowana jest na złodziejstwie i przekręctwach. I tak wygląda życie pysznego człowieka. Próbuje zaoszczędzić i buduje coś, co zwali się. Dobrze Biblia tutaj mówi, do czego prowadzi pycha, kiedy na niej jest nasz dom. Przypowieści 13:10 mówią, że pycha prowadzi tylko do kłótni. Mądrość jest z tymi, którzy przyjmują rady. Od czego zacząć mądrość? Co jest początkiem mądrości? Początkiem mądrości jest to, że w naszym domu zaczniemy bać się Boga, albo mówiąc to jeszcze prościej, liczyć się z Bogiem. Czyli patrzeć, co On by powiedział w danej sprawie. Mądrość jest z tymi, którzy przyjmują rady. Jakie rady? Tu są rady. Ze Słowa Bożego. Zobaczcie, tu warto zobaczyć oddzielną sprawę. Pycha sprawia, że przestajemy prosić o pomoc i pytać o radę Boga i ludzi. Człowiek pyszny może być religijny, może się nawet troszeczkę rozwinął, ale już się więcej nie rozwija. Są ludzie, którzy duchowo jednym i tym samym żyją od lat i dziwią się nawet, że ktoś w ogóle wzrasta duchowo. Ale nie umią poprosić o pomoc. Nie umią ukorzyć się. Nie umią zrezygnować z siebie. I dzisiaj chcę was zachęcić. Otwórzcie się na Ducha Świętego dzisiaj. Sprawdźcie, czy jest woda w waszym hydrancie. Sprawdźcie, czy macie wodę. Czy jesteście podłączeni do wody żywej, zanim nie będzie za późno. Pycha sprawia, że wszystko wygląda, że jest dobrze, aż do dnia próby. To, że się dzisiaj Bóg dał czas, aby modlić, aby badać swoje serce. Zacznijmy się modlić tak, jak się modlił Dawid. Poznaj mnie, Panie, i zbadaj moje serce. Pokaż mi, czy jestem do Ciebie podłączony. Pokaż mi, czy moje życie ostatnio zmienia się na podobieństwo Jezusa, czy raczej właściwie od lat się w ogóle nie zmienia. Jeśli się od lat nie zmienia, to znaczy, że nie jestem podłączony do życia. Człowiek bez Ducha Świętego, nie przyjmuje Bożej mądrości. Człowiek pełny pychy zamyka się na wszelką Bożą poradę. Zbadajmy siebie dzisiaj. Zobaczmy, na ile Bóg odpowiada. Nie czekaj na dzień, kiedy to będzie pytaniem życia i śmierci i się okaże, że wiele lat miałeś, aby się przygotować, aby zwyczajnie, radosne, dobre życie z Panem Bogiem mieć, ale miałeś tylko kościelne życie. Kościelne życie to nie jest zbawienne życie. Kościelne życie to nie jest społeczność z Duchem Świętym. Kościelne życie to jest kościelne życie. Jedni sobie żyją w kościele, inni w klubie modelarskim, a jeszcze inni uprawiają kajakarstwo. Jeszcze ktoś się zapisuje do klubu fotograficznego, a inny zostaje myśliwym. To jest nasza aktywność. Ale życie z Duchem Świętym to jest duchowa rzeczywistość. Zobaczcie, czy to macie. Pycha się boi, że ktoś się z niej będzie śmiał. Pycha poszukuje cudzych słabości. Ale kiedy przyjdzie Duch Święty, nie będziesz się bał, czy się śmieją z ciebie ludzie, ale będziesz się pilnował, żeby Bóg był z ciebie zadowolony. Bóg się z nikogo nie śmieje. Dzisiaj Duch Święty mówi do naszego zboru: przyjdźcie do mnie, otwórzcie się na mnie. Wiecie, pycha zawsze próbuje wszystkich wymanewrować i sama na tym źle wychodzi. Powiem wam ciekawą anegdotę polityczną. Wiecie, kim był marszałek Żukow? Marszał Żukow wygrał II wojnę światową, mówią. Był głównodowodzącym Armii Radzieckiej. Od 1941 roku on prowadził i głównodowodzącym był całej Armii Czerwonej. Mówią, że Żukow pokonał Hitlera. Był bardzo ważnym marszałkiem. Jednym z najważniejszych ludzi w otoczeniu Stalina. A wiecie, że nie było bezpieczne być w otoczeniu Stalina. Nie jeden, co był blisko Stalina, skończył bez głowy. I słyszałem ciekawą anegdotę. Raz Żukow wyszedł z biura od Stalina i szedł taki zdenerwowany po korytarzu i pod nosem powiedział: wąsaty dureń. Ale za rogiem stał ukryty oficer KGB, który to usłyszał. I wyszedł i mówi: marszałku Żukow, słyszałem, co marszałek powiedział. Wróćmy do towarzysza Stalina i powiedzmy mu, co marszałek powiedział. Wiecie, i ten oficer KGB cieszył się, że jak powiedzą Stalinowi, to on dostanie order, a Żukowa odsuną. I wrócili do gabinetu Stalina. I Stalin się pyta: o co chodzi? A ten oficer powiedział: słyszałem, jak marszałek Żukow szedł po korytarzu i głośno powiedział: wąsaty dureń. Stalin się zagniewał i spojrzał na Stalina, na Żukowa i mówi: kogo mieliście na myśli? A Żukow odpowiedział: Hitlera, towarzyszu Stalinie. A wy kogo mieliście na myśli? Pyta tego oficera. I tu się zaczął jego problem. Bo pycha nigdy nie widzi, jak głupia jest. Myślę, że zrozumieliście anegdotę, ale czasami my podobnie się zachowujemy. Zupełnie nie widzimy swoich słabości, swojej ślepoty. Dobrze mówi Biblia, że nawet głupca, gdy milczy, uznaje się za mądrego, gdy zamyka usta, za rozsądnego. Ja myślę, że to może dlatego niektórzy ludzie myślą, że jestem mądrzejszy niż jestem. Pod koniec ten kaznodzieją mam z tym większy problem. Pycha na koniec rodzi strach przed ludzi. Wiecie czemu? Pycha boi się ludzi, bo ocenia po ludzku. I dlatego wielu ludzi przestało już prosić o modlitwę. Wielu z was ma problemy w swoich domach, rodzinach i z dziećmi. Ale nie widzę was ani na spotkaniach modlitewnych, ani nie słyszę, byście prosili kogoś o modlitwę. Zbadajcie swoje serce, czy przypadkiem to nie jest pycha. Boicie się przyznać, bo myślicie, że ktoś się będzie śmiał. Coś wam powiem, ci, którzy się modlą o innych, nie będą się śmiać z nich. Śmiać się z was będą i tak tylko głupcy, którzy będą się śmiać nawet wtedy, kiedy się już wywrócicie. Ludzie, którzy was kochają, nie będą się śmiać. Jest w naszym zborze wielu ludzi, którzy powinno się modlić o swoje dzieci, swoje rodziny. Między innymi ja chcę się modlić. Nie czekam, aż będę miał takie problemy, że nie będę mógł spać, ale dzisiaj się chcę modlić, błogosławić nasze dzieci, nasze rodziny, moje małżeństwo. My często myślimy, że kiedy poprosimy o modlitwę, inni zaczną się domyślać, a coś jest u nich nie tak. To szkoda, że doprowadziłeś do miejsca, że jest nie tak, ale ciągle możesz poprosić o modlitwę. Nie bój się. Niech się głupcy śmieją, ale ludzie, którzy cię kochają, będą się o ciebie modlić. Nie noś ciężaru sam. Biblia mówi ciężary jedni drugich, co? Noście, a nie wyśmiewajcie. Nie bój się. Pycha blokuje człowieka przed wyznaniem innym swoich słabości. Powoduje, że się gniewamy, kiedy jest o tym mowa. Ale Duch Święty chce zmienić swój dom. Bóg chce cię przygotować. I dlatego Bóg przez Ducha Świętego mówi w tych ostatnich słowach: kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. Innymi słowami, ja bym to powiedział tak: kto się stacza, kto się tonie w błocie, niech nadal w nim tonie. Ale ciągle jest możliwość wyjść z tego błota, oczyszczać się i przybliżać do Jezusa. Kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. Kto święty, niech nadal się uświęca. Święty znaczy oddzielony. Kto się już oddzielił od tego zepsutego systemu, niech się dalej od niego oddziela. Chcę dzisiaj powiedzieć, niech nigdy nasza pycha nie będzie przeszkodą w prośbie o modlitwie. Jeśli dziś potrzebujesz wsparcia, poproś. Stańmy do modlitwy. Przynieśmy to Panu. Jeśli potrzebujesz się modlić, wołać w jakiejś sprawie, nie bój się zawołać. Nie bój też powiedzieć się przed Bogiem. Ja nie mówię, że to trzeba przed wszystkimi zawsze głośno wszystko mówić. Myślę, że to nie jest rozsądne. Ale jeżeli zmagasz się z jakimś problemem, znajdź z Boże osobę, której ufasz, znajdź grupę ludzi. Marzy mi się i modlimy się, aby powstały z czasem grupy, gdzie się będzie można więcej spotykać na modlitwie niż tylko we wtorki. Aby powstały miejsca, gdzie ludzie będą mogli przynieść. Ja wiem, że wielu z was już nie wierzy w to, że ktoś interesuje się waszym życiem. Niektórzy z was już nie wierzą w to, że kogoś obchodzi twój problem. Chcę ci powiedzieć, Jezusa obchodzi twój problem. Ja kocham Jezusa i mnie obchodzi twój problem. Możemy się o siebie modlić. Nie zawsze mogę ci pomóc. Najczęściej nie mogę ci pomóc, bo jestem tylko człowiekiem. Wiele z tych problemów jest tak ogromnych, że człowiek nie może pomóc. Ale mamy siebie, mamy Pana na tronie i możemy się o siebie modlić. Amen. Panie, przynosimy ci nasze zgromadzenie, nasz zbór, każdego, kto dzisiaj tu przyszedł z jakiegoś innego miejsca. Prosimy cię, aby nasze serca były wolne od pychy, która blokuje wszelkie wołanie do ciebie, wszelką zależność od ciebie, wszelkie poddanie się tobie. Panie, my na odwrót chcemy poddawać tobie nasze życie. Panie, chcemy się śmiało modlić tą modlitwą. Pokaż nam nasze życie, pokaż nam, jak ty nas widzisz. Panie, proszę cię, pokaż, jak ty widzisz nasz dom, naszą rodzinę, nasze małżeństwo, nasze relacje z dziećmi, naszą świętość. Proszę ciebie, Panie, chcę widzieć świat twoimi oczami. Chcę widzieć świat według twojego słowa. Proszę cię, zabierz ze mnie wszystkie przyzwyczajenia religijne, wszystkie przesądy religijne, wszystkie przyzwyczajenia jakieś liturgiczne, ale pokaż mi według twojego słowa, jak możemy sobie lepiej służyć, jak możemy sobie bardziej okazywać miłość, wsparcie, posilenie. Proszę cię, zamień nasz zbór w fontannę życia. Zamień nasz zbór w miejsce, gdzie życie z Jezusem, gdzie miłość będą największą wartością. Zmieniaj nas jeden po drugim, Panie. Krok po kroku. Wywyższamy twoje imię. Chcemy, Panie, aby ta wioska, aby okoliczne miejscowości wiedziały, że tutaj są ci, co kochają ciebie, że tu są grzesznicy zbawieni twoją krwią. Panie, dziękuję ci, że mogę widzieć, że nie jestem doskonały. Dziękuję ci za wszystkie grzechy, które mi wybaczyłeś. Panie, dziękuję ci za wszystkie grzechy, które mi wybaczyłeś. Dziękuję ci, że tam na Golgocie cała moja doskonałość pokazała, jaka jest. Panie, myśmy tylko wiedzieli, jak grzeszyć. I wyznaję ci, że moje grzechy przybiły ciebie do krzyża. Dzisiaj proszę ciebie, Panie, abyś przemieniał, abyś nas upodabniał. Czyń w nas miękkie serce, nowe serce, świeże, pełne pasji dla ciebie. Wywyższamy twoje imię, Panie. Poddajemy się tobie dzisiaj. Amen.
Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen. Ježíš, slyší hlas můj každý den. O, Ježíš, mne v mém pátu pozvedá. O, Ježíš, krásné jméno má. Ježíš, chválu vzdává srdce mé. Ježíš, stále stejný včera dnes, oho Ježíš, zemřel též za hříchy mé, oho Ježíš, krásnější jsme. Ježíš přijde brzy jako král. Se lásku na zem k nám, oho Ježíš, jemu chválu zaspívá, oho Ježíš, krásné jméno má. Ježíš nejkrásnější ze všech jmen. Ježíš nejkrásnější ze všech jmen. Ježíš slyší hlas můj každý den.